Kupiłem sobie komputer niby dla zabawy, ale to nie tak łatwo zabawę uruchomić bez znajomości komputera, więc zgłosiłem się na kurs.
Internet, poczta, e-mail, jakieś tam programy. Jestem informatykiem, studiuję administrację publiczną. Wysyłam e-maile do radnych. Otrzymuję też e-maile.
W zależności od tego, do czego mi służy, z takiego programu korzystam. Napisanie tekstu, poszukanie informacji w Lexie czy w internecie.
Korzystam z komputera na co dzień, ponieważ mam taką pracę, obsługując swoje własne programy. Natomiast z Worda korzystam wtedy, kiedy piszę.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Krzysztof Bałuk, witam. Pandemia, obostrzenia, konieczność izolacji od innych ludzi zdecydowanie przyspieszyła proces cyfryzacji. Zdalna praca, nauka, a nawet wizyta u lekarza czy też w urzędzie – wszystko to trafiło do internetu. Tu także niestety wzrosła przestępczość. Wykorzystując naszą łatwowierność, lekkomyślność i brak wiedzy, tracimy nieraz dorobek życia. Będziemy wyjaśniali zasady bezpiecznego poruszania się w internecie. Naszym ekspertem jest podinspektor Marcin Maludy, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Dzień dobry.
Witam serdecznie, panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy.
Rozpoczniemy od podstawowej rzeczy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w sieci, czyli od hasła do naszego konta mailowego, bankowego czy nawet sklepowego. Co to znaczy, że hasło jest silne albo słabe?
A wszystko to zależy od konfiguracji znaków, jakie użyjemy do stworzenia takiego hasła. Wiemy dobrze, że im bardziej skomplikowane hasło, znaki szczególne, na pewno sprawiają, że to hasło jest silniejsze. Niestety wielu z tego rezygnuje. Po prostu dla udogodnień, dla ułatwienia codziennego funkcjonowania, panie redaktorze. Wiemy dobrze, że tych haseł, które są wymagane właściwie do każdej aplikacji, aplikacji bankowej, do stworzenia sobie konta na jednym z portali aukcyjnych, stworzenia portali społecznościowych, wszędzie potrzebne i wymagane jest login i hasło. W związku z powyższym, aby każdy ułatwił sobie zadanie, bardzo często są to hasła po pierwsze proste, a po drugie te same. I to są najczęściej popełniane błędy, które powodują, że później zgłaszamy się do policjantów jako osoby pokrzywdzone.
A dlaczego właśnie te proste hasła są tak łatwo łamane przez hakerów?
No dlatego, że bardzo często można je w ten sposób złamać. Często, kiedy po poszczególnej konfiguracji, no, te bardziej zaawansowane osoby informatycznie, technicznie mają dużo łatwiejsze zadanie niż ta konfiguracja haseł silnych. No ale tak jak powiedziałem wcześniej, z uwagi na wygodę, na komfort, te osoby po prostu korzystają z tych łatwych haseł. To oprócz tego także język techniczny, który oczywiście jest dużo bardziej skomplikowany, a zarazem trudny, kiedy te znaki są specjalne, duże, małe litery, cyfry i właśnie te znaki specjalne. Warto z tego korzystać i na pewno, jeżeli już decydujemy się na korzystanie z znaków specjalnych, nie zapisujemy ich na dysku czy w pliku, który jest do odczytu, bo oczywiście, jeżeli ktoś już włamie się do naszego komputera, to uzyskuje zgodę do wielu haseł, które z kolei otwierają furtkę do naszych kont bankowych, etc., etc. Bardzo niebezpieczne zadanie. To jest mniej więcej podobna sytuacja jak ta, gdzie osoby zapisują sobie numer PIN na karcie kredytowej czy na karcie po prostu bankomatowej.
Jak długie w takim razie powinno być to hasło, żeby było bezpieczne? I czy rzeczywiście to hasło nie powinno być jakimś wyrazem, czyli mieszaniną różnych znaków?
No nie powinno być wyrazem, ale jeszcze raz powtarzam, to wynika z chęci i dążenia wszystkich tych, którzy mają wiele dzisiaj kont bankowych, gdzie wymagane są loginy i hasła, do tego, żeby w bardzo prosty sposób i szybko przede wszystkim do nich się dostać. Mówimy o silnym haśle wówczas, kiedy mamy do czynienia co najmniej z 8 znakami specjalnymi. Duże konfiguracje oczywiście, dużych, małych liter, znaków specjalnych. Tak to jest określone. Oczywiście im bardziej skomplikowane, tym bardziej bezpieczne. Pamiętajmy, aby z tego korzystać. Oczywiście jest to spore utrudnienie, ale albo chcemy funkcjonować wygodnie, albo chcemy być bezpieczni. Wielu faktów po prostu połączyć się nie da.
Słyszałem o takiej propozycji, żeby po prostu ustalić sobie ze 4 litery i zamieniać je na znaki. Czy to jest dobre rozwiązanie, żebyśmy ewentualnie każdy wyraz taki popularny, dla nas popularny, zamieniać na znaki i wówczas No, chyba ten przestępca internetowy nie dowie się, jakiego rodzaju te cztery znaki są zamieniane.
No jest to jakiś sposób oczywiście, w domyśle mamy proste hasło, a tak naprawdę w języku technicznym jest to skomplikowane, bo są znaki specjalne, więc jest to jakieś rozwiązanie, pod warunkiem, że oczywiście nie jest ono gdzieś zapisane, więc jest to na pewno jakieś wyjście z sytuacji i wtedy mamy sytuację z pozoru przynajmniej też prostą, ale też pod kątem bezpieczeństwa na pewno zaawansowaną i to jest pewnego rodzaju rozwiązanie.
Wchodząc na różnego rodzaju portale internetowe, często smartfony czy komputery proszą, pytają nas, czy mają zapamiętać to hasło. Czy to jest bezpieczne?
No wszystko zależy od tego, czy dzielimy komputer sami, czy z kimś jeszcze. Czy jest to hasło dla naszej rodziny, czy jest użytkowane także przez inne osoby. Więc tutaj ja bym jednak się zastanowił. Jeszcze raz powiem, w języku technicznym, w kontekście zabezpieczeń, czym innym jest bezpieczeństwo, choć oczywiście dąży do tego samego, bezpieczeństwo w życiu takim rzeczywistym, a czym innym cyfrowym. Im częściej i im będziemy te hasła zmieniać, tym będziemy bardziej bezpieczni. Oczywiście zmylimy, to musimy być krok przed osobą, przed hakerem, przed tym, który zechce się włamać do naszego komputera, więc wszelkiego rodzaju takie próby, ruchy mylące, można powiedzieć, przeciwnika na pewno będą świadczyły o bezpieczeństwie. Pytanie, czy odnajdziemy się w tym wszystkim, żeby znowu nie łamać haseł przez informatyka, by dostać się z powrotem do zasobów naszego komputera. Więc jest to oczywiście wskazane, ale musimy oczywiście na tym mieć pełne panowanie.
A jaki sposób zapamiętywać te nasze hasła i gdzie je zapisywać?
To już jest nasz bank informacji. Nie można tego robić absolutnie w jednym miejscu, czyli przechowywanie komputera, a w pokrowcu na komputer dostęp do tych haseł, o których pan wspomina, czy które są w naszym zainteresowaniu. To są, muszą być dwa odrębne miejsca, tak jak kiedyś przynajmniej było. Najpierw przychodzi karta bankomatowa czy kredytowa, dopiero później po 2 tygodniach PIN, żeby w przypadku zagubienia nie ułatwiać oszustom, złodziejom dostępu do naszego konta. Muszą być one w miejscu trudno dostępnym, znanym tylko nam, użytkownikom danych komputerów, tak abyśmy wiedzieli i przede wszystkim musi to być w jakiś sposób też godne do wykorzystania, bo jeżeli jesteśmy w miejscu A i potrzebujemy hasła, które w tym momencie jest zapisane w miejscu B, no to już rodzi się kłopot, prawda? Trzeba to wszystko też logistycznie załatwić. Logistyka w tym konkretnym przypadku jest bardzo istotna. Jest to arcytrudne zadanie, przyznam szczerze, znaki specjalne, dwa różne miejsca, kilkanaście takich przecież haseł musi być utworzonych jeszcze właśnie jako silne, więc jest to kłopot. Natomiast jeżeli ktoś utworzy hasło kuwerty 1, 2, 3, 4 albo imię, przypuśćmy Aleksandra 1, 2, 3, 4, to osoba, która może nas znać, może bardzo łatwo połapać się i dojść do zasobów naszego komputera, czy też nawet naszych dóbr materialnych, które są w naszych bankach. Tutaj naprawdę radzę ostrożność. Znam, panie dyrektorze, pozwolę sobie na anegdotę. To już też może bardziej skomplikowana operacja, ale osoby, które poza granicami naszego kraju, chcąc dokonać opłat, te, które oczywiście co miesięcznie na nas ciążą, robi to za pomocą Wi-Fi, z uwagi na to, że był poza Unią Europejską, nie miał dostępu do danych komórkowych, albo te dane komórkowe, oczywiście korzystanie z nich było bardzo drogie, skorzystał z Wi-Fi, czyli z darmowego połączenia internetowego w hotelu. No niestety, kiedy przyjechał do domu, okazało się, że był uboższy o 8 tysięcy złotych. Wynik z tego i wniosek był prosty. Ktoś po prostu zczytał login i hasło za pomocą sieci Wi-Fi i wyczyścił, mówiąc kolokwialnie, jego konto. Tutaj musimy być bardzo ostrożni. Tych metod oszustw jest bardzo, bardzo wiele. Jeżeli już ktoś decyduje się, aby funkcjonować w tym świecie cybernetycznym, a dzisiaj można powiedzieć, to jest być albo nie być, to musi być naprawdę bardzo ostrożny i znać przede wszystkim to, w jaki sposób może zostać oszukany.
Słyszałem, że jedną z metod, żeby się zabezpieczyć, jest kasowanie historii zaraz na przykład po pobycie na naszym koncie bankowym. Czy to jest skuteczna metoda?
Im częściej te historie będziemy czyścić, tym bardziej osoby, które dotrą już w jakiś sposób do zasobów naszego komputera, bo wiemy, że te hasła są automatycznie zapisywane. To też jest bardzo ważne, jak ustawimy ten język techniczny i przede wszystkim ten systemowy dysk, gdzie te dane są zapisywane, bo istnieje wielokrotnie możliwość, że ktoś wejdzie w ustawienia szczególne komputera i te hasła, które były wpisywane, są już szczytywane na właśnie na ten dysk systemowy i każdy może po prostu dotrzeć do naszego hasła. To jest bardzo ważne. Naprawdę to hasło do komputera, który użytkujemy, jest arcyważne, bo on otwiera taką furtkę już do kolejnych właściwie, do kolejnych haseł, czy też kont, które mogą na tym komputerze być zapisane. Bardzo dziękuję, panie redaktorze, za to, że pan mi to przypomniał. To bardzo ważne, abyśmy tę historię często czyścili, a w ustawieniach komputera robili wszystko, aby albo nie były zapisywane, ale jak już są, to żeby bardzo często były i zmieniane, i czyszczone. To bardzo ważne.
A to zmienianie, co jakiś czas powinniśmy zmieniać hasło, tak żeby było to dla nas bezpieczne?
Nie ma tutaj reguły, panie redaktorze, bo ktoś może nie zmieniać hasła przez 2-3 lata, a ktoś, przypuśćmy, zmienia hasła co miesiąc. Co z tego, jak 2 tygodnie wcześniej ktoś włamie się na jego komputer, więc de facto, jakbyśmy się chcieli uchronić, to możemy coraz często zmieniać te hasła, aby nie zostawiać śladów. Ale to też nie chodzi, panie redaktorze, o pewnego rodzaju psychozę. Tylko chodzi o zdrowy rozsądek, abyśmy korzystali, pewnie zaraz przejdziemy do takich narzędzi jak Firewall, czy też programy antywirusowe. To pewnie w późniejszej części naszej dyskusji. Natomiast bardzo często też te komputery powinny być filtrowane i czyszczone przez odpowiednie oprogramowanie, tak abyśmy nie sprowadzali złych programów, aplikacji, które powodują uruchamianie kolejnych wirusów i też możliwości stania się oszustem.
Jak podaje raport InfoDoc opracowany przez Związek Banków Polskich, łączna kwota, na jaką złodzieje chcieli wyłudzić kredyty w pierwszym kwartale tego roku, wyniosła ponad 80 milionów złotych. To wynik o 1/3 wyższy niż w ostatnich 6 kwartałach, czyli ta aktywność hakerów jest niestety bardzo, bardzo duża. Jak wygląda taki atak hakerski?
No w większości przypadków to jest tak zwane przechwytywanie, czyli to jest mniej więcej to, o czym mówiliśmy, wprowadzając słuchaczy do naszej dyskusji. Więc w większości przypadków hakerskich mamy do czynienia z przechwytywaniem właśnie haseł, czy też loginów. To jest bardzo istotne, ponieważ po przejęciu już hasła i loginu te ataki hakerskie, ci hakerzy, którzy już decydują się na takie kroki, robią właściwie co chcą, nie pozostaje im nic innego jak czyścić zasoby naszych komputerów, czy też uzyskując dostęp poprzez loginy i hasła do naszych kont bankomatowych. Jeśli chodzi o ataki hakerskie, to właśnie tutaj mówimy o różnego rodzaju programach, mówimy o zabezpieczeniach. Każda instalacja oprogramowania wiąże się z określoną strefą bezpieczeństwa, która powinna być zachowana. Absolutnie nie powinniśmy tego bagatelizować. Tak samo jak nasze konta bankowe, tak samo nasze komputery powinny być chronione. Nie funkcjonujemy dzisiaj w świecie wewnętrznym, czyli nie funkcjonujemy tak, jak jeszcze funkcjonowaliśmy 20 chociażby lat temu, że funkcjonowanie i korzystanie z komputera ograniczało się do pisania plików tekstowych, prawda? Korzystanie z Excela, skorzystanie z PowerPointu do prezentacji. To było takie wewnętrzne korzystanie z naszych komputerów. Dzisiaj to jest łączenie się ze światem zewnętrznym, a każde łączenie się ze światem zewnętrznym rodzi pewnego rodzaju ryzyko i niebezpieczeństwo. I po to są właśnie tego rodzaju programy Firewall, po to są programy antywirusowe, aby często je aktualizować, żeby stanowiły taką cyfrową barierę i strefę buforową przed atakami hakerskimi. To są oczywiście już techniczne, bardzo zaawansowane kwestie. Nie chciałbym też wchodzić aż w takie szczegóły, ponieważ i tak na pewno ktoś, kto będzie chronił nasz komputer na początku, to musi być informatyk, który dobrze zaprogramuje i wprowadzi później użytkownika w funkcjonowanie tego komputera. Natomiast aktualizacja już tych właśnie programów powinna należeć do nas i pamiętajmy, aby to robić, ponieważ ta ściana buforowa, ten bufor bezpieczeństwa musi być zachowany, ponieważ każde surfowanie w internecie jest obwarowane ryzykiem, tak jak zakupy w sieci są obwarowane ryzykiem. Ile byśmy nie zrobili informacji i wywiadu o osobie sprzedającej, to zawsze zakupy w internecie są obwarowane ryzykiem. Tak samo korzystanie z świata cybernetycznego. Musimy uchronić, aby ataki hakerskie były jak najrzadsze i przede wszystkim jak najsłabsze, a temu właśnie służą programy antywirusowe i różnego rodzaju środki, które powodują, że ten komputer będzie względnie przynajmniej bezpieczny.
Nasz błąd najczęściej polega na tym, że otrzymując SMS czy otrzymując pocztą mailową wiadomość z taką atrakcyjną propozycją i klikamy na link, który ma doprowadzić nas do zakupu tego artykułu. I to może być przekierowanie niestety na fałszywe konto bankowe, tak?
Bardzo często tak się dzieje, szanowni państwo. Sytuacja jest o tyle skomplikowana, że ten link, o którym pan wspomniał, jest skracany, czyli, bo bardzo często zgodzi się pan ze mną, słuchacze pewnie i również, bo mówimy tutaj o faktach, że z reguły jak wpisujemy link, to on mniej lub bardziej w tym języku technicznym, ale jednak da się odczytać, na jaką stronę wchodzimy. Właśnie oszuści robią to, skracając ten link do kilkunastu znaków, oczywiście znaków tam szczególnych, liter, cyfr i tak dalej, że absolutnie nie potrafimy przed jego otwarciem domyślić się, gdzie wchodzimy, na jaką stronę. To jest robione z pełną premedytacją. To po pierwsze. Po drugie, ten link wcześniej w takiej zapowiedzi, no bo oczywiście trzeba wprowadzić jakoś odbiorcę, żeby zachęcić go do kliknięcia w ten link. Bardzo często pojawiają się tematy i obszary charytatywne, czyli wejdź i pomóż, nie wiem, 13-letniej Julce, która chciałaby żyć. To są tematy związane najczęściej z takimi społecznymi kwestiami, które są charakterystyczne dla wszystkich, czyli jest taki wspólny mianownik. W twojej miejscowości jest pedofil, pomóż, aby twoje dziecko, czy dziecko twoich znajomych, czy którekolwiek z mieszkańców nie było zagrożone. Wejdź i pomóż nam zidentyfikować taką osobę. No proszę mi wskazać kogoś, który w poczuciu odpowiedzialności nie tylko za bezpieczeństwa za swoje dziecko, czy też za inne osoby, nie kliknąłby w takim porywie społecznej odpowiedzialności. Po naciśnięciu niestety już jest za późno, bo to następuje przekierunkowanie na strony, gdzie taki haker, taka osoba ma wyłożone jak na złotej tacy wszelkie informacje o nas, czy o naszych kontakt bankowych. No oczywiście to wymaga już dalszych operacji, tak? Natomiast wracam do tego, co powiedziałem wcześniej. Taki haker, kiedy już dostanie się do zasobu naszego komputera, może zrobić wszystko, wykorzystując swoje możliwości. Nie pozwólmy na to, nie otwierajmy linków niepoznanej treści. Jeszcze raz powtarzam, bardzo często ktoś tutaj bazuje na emocjach, chce nas wywołać do tablicy w takim poczuciu społecznej odpowiedzialności. Jeżeli nie wejdziesz, to znaczy, że jesteś człowiekiem pozbawionym uczuć, nie powinieneś w ogóle funkcjonować w społeczeństwie. I to działa na osoby. Bardzo często też są informacje ze świata sportu, tak? Na przykład znane gwiazdy świata sportu. Zobacz, co się dzieje w ostatnim czasie z tym czy z innym piłkarzem. Oczywiście osoby już nie tylko kibicujące, czy żyjące w świecie sportowym, środowisku piłkarskim, otwiera na taki link, chcąc dowiedzieć, co się dzieje z gwiazdą. Etc. Takich przykładów mogę wymieniać. Chodzi przede wszystkim o to, żeby nabrać kogoś, połknąć ten haczyk, po połknięciu którego niestety nie za dużo już możemy zrobić. Jesteśmy odkryci, jesteśmy roznegliżowani w sieci, a wówczas taki haker robi po prostu, co chce. Tu chodzi o pewnego rodzaju ruchy, które do pewnego stopnia oczywiście powinniśmy przestrzegać. Nie wejdziemy dokładnie w język funkcjonowania niektórych języków programowych, bo po prostu się na tym nie znamy i też nie możemy się znać na wszystkich. My się musimy znać na tych sprawach, do których jesteśmy przeznaczeni. Natomiast musimy ich pilnować. Musimy zapytać, nie wiem, naszych przełożonych, aby wyznaczył taką osobę, żeby przypilnował tych kwestii technicznych. I to nas zazwyczaj zdaje egzamin. Więc tutaj o tyle jest sprawa łatwiejsza. Wcześniej rozmawialiśmy bardziej już, jeśli chodzi o te zasoby prywatne, gdzie musimy zainwestować w taką osobę, bo sami też pewnie nie możemy wszystkiego zrobić. Natomiast w tej pracy zawodowej zawsze jest osoba, która nas przygotuje technicznie do tego, aby to funkcjonowanie na obszarze zdalnym, który jest charakterystyczny przez ostatni czas pandemii, narodził się właściwie na nowo, żeby ten czas funkcjonowania był bezpieczny. Więc tutaj raczej, panie redaktorze, jest to obszar względnie bezpieczny, ponieważ jest przygotowane przez osoby, które się po prostu na tym znają.
W filmach często pokazywany jest haker, który jest młodym człowiekiem i po złapaniu przez organy porządkowe staje się pracownikiem organów porządkowych. Wykorzystują wiedzę jego służby specjalne, czy policja, czy u was także taki sposób angażowania do pracy zdolnych informatyków jest praktykowany?
A to bardziej jest charakterystyczne dla amerykańskich filmów, gdzie albo MI6 w Wielkiej Brytanii. No oczywiście zawsze warto inwestować w zdolnych, natomiast musimy też jeszcze wiedzieć, co taka osoba robiła w przeszłości, bo jeżeli wcześniej wykazywała się przestępstwem umyślnym, to raczej w niektórych sytuacjach, w takich instytucjach jak policja jest spalona. Nie mówimy tutaj o siłach specjalnych, bo to jest temat na odrębną dyskusję i nie sądzę, że ona się po prostu nadawałaby na takie publiczne komentowanie takich struktur. Natomiast jeśli chodzi o osoby zdolne, informatyczne, zawsze są przydatne, ponieważ w takich strukturach chociażby jak policja, czy funkcjonowanie służb mundurowych jest przydatne, ale także i w korporacjach, prawda, gdzie są operacje, na wielu tysiącach danych osób, chociażby danych personalnych, na danych finansowych, to na pewno takie osoby są bardzo potrzebne. Język programisty, funkcjonowanie w świecie cyber jest dzisiaj naprawdę na topie i takich ludzi zawsze jest potrzeba.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Muszę powiedzieć, że wnuk mnie dużej części nauczył obsługi komputera.
Ja sobie piszę czasami interpelacje na komputerze, a w komputerze bardzo dobrym, ponieważ pracowałem wiele lat jako dziennikarz, w związku z tym mam pojęcie na temat używania komputera, internetu. Także jest mi to w pracy bardzo potrzebne.
To wszystko zależy od tego, czym się ludzie zajmują. Wiadomo, jeżeli są jakieś duże gospodarstwa rolnicze, oni prędzej czy później muszą korzystać z komputerów, a w tej chwili już jest tak, że praktycznie prawie wszyscy rolnicy mają sprzęt komputerowy, no bo bez tego już nie da się żyć.
Dziś wszyscy korzystają z internetu. Właściwie bez dostępu trudno byłoby we współczesnym świecie funkcjonować.
No właśnie, temat internetu, temat mediów, które są dobrodziejstwem tych czasów przecież, bo dzięki właśnie powszechnemu dostępowi do internetu mamy przede wszystkim duże możliwości komunikowania się, uzyskiwania różnych informacji, ale też załatwiania wielu spraw w formie online niemal z każdego miejsca na ziemi.
Władysław Dajczak, wojewoda lubuski.
To jest obszar, w którym swoje miejsce niestety znaleźli też cyberprzestępcy. Mają zapewnioną anonimowość, bo działają bardzo szybko i uzyskują niejednokrotnie z tej działalności bardzo duże zyski. Z tych danych, które podaje się obecnie, szacuje się, że w roku 2022 cyberataki dotkną aż 6 miliardów ludzi, czyli to jest prawie 75% prognozowanej ilości liczby ludności świata. To jest ogromna liczba. Już co siódma osoba została dotknięta, jest ofiarą cyberprzestępstwa. Niestety jest to tak, że dzięki właśnie naszym błędom i nieuwagom w szczególności zostajemy tutaj czasami wmanewrowani w takie sprawy, które prowadzą ci cyberprzestępcy. Wraz z rozwojem systemu zabezpieczeń rośnie też liczba i poziom złożoności zagrożeń. Cyberprzestępcy tutaj też nie próżnują. Ci wszyscy, którzy starają się temu zapobiec w różny możliwy sposób, otrzymują na to też odpowiedź cyberprzestępców. Wysyłane są przede wszystkim bardzo zainfekowane informacje podszywające się pod użytkownika sieci. Udaje się osobę lub instytucję godną zaufania i w ten sposób wyłudza się dane lub też pieniądze od osób, które stają się ofiarami tego przestępstwa. Tworzy się też różne imitacje stron internetowych, na przykład banków, i w ten sposób uzyskuje się dane do logowania. To jest bardzo istotne i bardzo groźne. Powoduje się też blokadę komputera, żądając na przykład zapłacenia okupu. Wiele osób na to też się daje niestety nabrać. No i przede wszystkim infekowanie też urządzeń różnymi złośliwymi oprogramowaniami. Dlatego tak bardzo ważne jest, aby w tym czasie użytkownicy internetu pamiętali o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Należy tutaj wymienić absolutnie tą potrzebną bardzo wielką uwagę niekorzystania z żadnych wrażliwych usług sieciowych. Chodzi tu w szczególności o usługi bankowe, serwisy społecznościowe, poczta, w sieciach ogólnie dostępnych, na przykład darmowych sieciach Wi-Fi. To jest bardzo niebezpieczne. Instalowanie w swoich oprogramowaniach antywirusa na urządzeniach, to jest bardzo też istotne. Nie zapisywanie żadnych haseł w przeglądarce lub innych programach do transmisji danych i plików, co często niestety jest robione i później stajemy się tutaj właśnie ofiarami tych cyberprzestępców. Jeśli ustalamy, wpisujemy swoje hasła, to muszą to być hasła odpowiednio wpisane, hasła nieproste, niełatwe, które można bardzo łatwo rozszyfrować. Nie podajemy też nigdy osobom trzecim dostępu do swojego hasła, to jest bardzo istotne. Wprowadzamy dane często właśnie bardzo wrażliwe, czy te bankowe, i tutaj trzeba absolutnie sprawdzać, czy to połączenie jest szyfrowane. No i jeśli pobieramy różne oprogramowania z różnych stron producentów, to zawsze powinny to być oprogramowania właśnie ze strony producenta i sprawdzone. No i przede wszystkim musimy bardzo uważać, na co wyrażamy zgodę, bo często w internecie takie pytania mamy i trzeba zwracać uwagę, do jakich danych dajemy dostęp osobom, które nie powinny tego dostępu mieć. Ten problem jest coraz większy, co jest problem globalny, ale też dostrzegany przez rząd polski, ponieważ słyszeliśmy informację, którą przekazał minister spraw wewnętrznych, że już od 1 stycznia 2022 roku powołane zostaje Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, które będzie się przez 2-3 lata oczywiście budowało, formowało, natomiast będzie odpowiedzią na tą cyberprzestępczość, która stała się plagą XXI wieku i właściwie słyszymy niemalże codziennie o tym, o jakichś atakach sterowanych z różnych stron świata, o ludziach, którzy zostali pokrzywdzeni, którzy tracą czasami bardzo duże pieniądze, dlatego że właśnie wykazali się nierozwagą, niezbyt byli uważni i to biuro ma zapobiegać takim właśnie wyłudzeniom, kradzieżom, manipulacjom różnorakim i cały czas trzeba dzisiaj pamiętać, że korzystanie z internetu jest wielkim dobrodziejstwem, ale też niesie dzisiaj ogromne niebezpieczeństwa i dlatego cały czas bądźmy uważni, bądźmy rozważni, pamiętajmy, że w różnych naszych działaniach trzeba być bardzo ostrożnym, bo to niesie z sobą bardzo wielkie zagrożenia.
Miliony Polaków korzysta z Facebooka i każdy z nich, chyba korzystających, wie, że są na Facebooku także konta fałszywe. Porozmawiamy teraz o botach. Bot to jest automat, który ma w taki sposób imitujący inteligencję prowadzić z nami konwersacje. Pomagają nam na przykład boty dobrać właściwy rozmiar ubrania, czy też przypomnieć o ważnych aktualizacjach. Ale boty wykorzystywane są także przez przestępców do oszukiwania ludzi, tak?
To są stwarzane profile po to, aby zazwyczaj w niekonwencjonalny, a w wielu przypadkach i bezprawny sposób surfować po sieci.
Podinspektor Marcin Maludy, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.
Więc są stwarzane fikcyjne konta, które są także wykorzystywane oczywiście w taki sposób. To wszystko po to, aby uchronić przed ewentualnym pozbawieniem możliwości komentowania przez administratora strony, a w przypadku złamania prawa już jako takiego uniemożliwić w jakiś sposób dotarcie organom ścigania do identyfikacji takiej osoby, co oczywiście jest tylko w części skuteczne, ponieważ może zawsze taka osoba zostawia ślady. Ale to są wszelkie ślady z takiej próbowania ukrycia się w sieci. Nikt nie chce się utożsamiać po to, aby mieć jakiś cel. Zazwyczaj jest ten cel jest ściśle określony i spowodowany jest i ukierunkowany jest po to, aby narobić po prostu szkód. To jest takie sieciowe chuligaństwo. Po to, aby nie być dostępnym dla innych osób, nierozpoznawane przez innych użytkowników, etc., etc. Więc z reguły oczywiście te konta są stwarzane po to, aby nie rozpoznać tych osób. One nie chcą się identyfikować w tym konkretnym przypadku, mając określony cel. Zazwyczaj są to cele niechlubne, ukierunkowane właśnie na robienie dużego szumu, czy też po prostu takiej typowej bandyterki w sieci. To ważne, aby z tym walczyć. Nieraz administratorzy po prostu skutecznie to usuwają. Na pewno jest to robota bardzo ciężka, ponieważ tych kont fikcyjnych powstaje co niemiara i te boty się uruchamiają.
Czy my możemy, tacy laicy komputerowi, rozpoznać, które konto facebookowe jest prawdziwe, realne, a które jest fałszywe?
No z reguły, jeśli to wszystko też uzależy od ustawień takiego portalu społecznościowego, bo jeżeli ktoś ma ograniczony dostęp dla osób innych niż znajome, no to trudno. To zazwyczaj to są osoby, które, a nawet bardzo często ma dużo znajomych, bo często ludzie nie patrzą i przyjmują kto jak tylko ma zaproszenie, to przyjmuje, żeby zwiększyć sobie zasoby ze swoich znajomych. Konta fikcyjne, konta botowe na tym korzystają, bo z reguły nawet mają bardzo dużo znajomych, co z tego, jak jest bardzo niska aktywność. Po tym poznać, po bardzo niskiej aktywności te konta, które fikcyjne czy boty w sieci. Natomiast one chcąc uzyskać swoją wiarygodność, zapraszają coraz częściej znajomych. I tu też po drugiej stronie jest odpowiedzialność, żeby nie przyjmować propozycji znajomości od tego rodzaju osób, czy tych kont fikcyjnych po to, aby te osoby później nie zwiększały swojej wiarygodności, a my się pod tym podpisujemy, legitymizujemy w ten sposób wiarygodność takiego konta, pod którym ktoś później funkcjonuje, prawda?
Czyli rozumiem, że boty najpierw wokół siebie tworzą grupę po to, żeby wzajemnie się wymieniać informacjami i znajomymi, tworzą wiarygodność i dopiero wtedy przechodzą do kolejnych, czy tam apelują, czy szukają jakby kolejnych osób, które dołączą do tej grupy, tak? Już w pełni uwiarygodnieni.
Tak, to prawda. To w pełni uwiarygodnieni i one mogą oczywiście swoją działalność, tą chuligańską, o której mówię, wykonują z dużą łatwością niż taka osoba, czy taki bot, czy taka osoba fikcyjna, która miała, przyłóżmy, albo zero znajomych, albo kilku. Proszę zobaczyć też na konta niektórych celebrytów tam, czy też innych osób znanych, że bardzo często dochodzi do kilkuset tysięcy obserwujących, mówię tu chociaż w ujęciu Twittera, a jest prosta weryfikacja osób śledzących, czyli te follow i unfollow, i nagle okazuje się, że 40% z tych kilkuset tysięcy, czy nawet miliona jest kont fikcyjnych. Po to właśnie, aby później przy uruchomieniu na przykład przeciwników jednej czy drugiej strony sporu, czy politycznego, czy sportowego, czy społecznego.
Czy gospodarczego, tak.
Czy gospodarczego, oczywiście, w każdej strefie naszego życia. Powodować, że te boty są wykorzystywane, tak? I potem ktoś wpisuje komentarz, a te boty obsiadają taką osobę, powodując, że ona staje się w jakiś sposób bezsilna, no bo siła złego na jednego. I na tym to jest główne zadanie. Czyli jest to taka typowa bandyterka w sieci. Na to trzeba uważać oczywiście i mieć tutaj naprawdę czułki wypuszczone, żeby wiedzieć, czy to jest konto bota, czy też nie. Trzeba patrzeć nie tylko na samo konto, ale okoliczności towarzyszące, o jego aktywność, o to, co pisze, o to, jak się zachowuje, bo to też jest niesłychanie ważne.
Od początku pandemii koronawirusa gwałtownie wzrosła aktywność cyberprzestępców żerujących na wszechobecnym strachu. Nasze życie prywatne sporo osób przenosi do internetu, na przykład informując, że jesteśmy na urlopie i wracamy dopiero za tydzień. Wcześniej pokazywaliśmy na Facebooku na przykład nasze mieszkanie, czy też chwaliliśmy się cenną kolekcją. To zdecydowanie pomaga cyberprzestępcom, prawda?
A za chwilę wysyłamy kartkę z klimatu śródziemnomorskiego. Bardzo łatwo połączyć te rzeczy, czyli po pierwsze obnażamy się ze swoich dóbr materialnych, to jak wypoczywamy w domu, to co posiadamy, jakie składniki majątkowe, bo z wizerunku oczywiście zdjęcia i z fotografii można to wywnioskować, a za kilka chwil wysyłamy zdjęcie z jakichś tropikalnych stron świata. Nie trzeba tutaj eksperta, żeby połączyć te fakty. Jest to, można powiedzieć, to są to warunki bardzo optymalne dla wszystkich oszustów. Warto, jeżeli już decydujemy się na jakąś pocztówkę z wakacji i wrzucenie tego do sieci, tak aby nasze mieszkanie, czy nasze dobra były zabezpieczone, czyli albo ktoś w tym czasie mieszka w naszym mieszkaniu, ktoś z naszej rodziny, czy ze znajomych, albo po prostu to mieszkanie jest bardzo dobrze zabezpieczone. Ale to są też inne sprawy związane właśnie z funkcjonowaniem także młodych osób, które nie zdając sobie sprawy narażają na ryzyko swoich rodziców. Bardzo często zresztą będąc gospodarzem, czy będąc zalogowanym na różnego rodzaju portalach społecznościowych, ten negliż powoduje, że są to żniwa dla wszystkich oszustów. Sytuacja bardzo prosta. Kiedyś, można powiedzieć, oszuści, włamywacze, złodzieje musieli się naprawdę bardzo mocno napracować, aby zrobić taki pozorny przynajmniej wywiad, czyli jak taka osoba funkcjonuje na co dzień, o której wychodzi do pracy, czy ktoś z domowników pozostaje w tym czasie w domu, o której wraca, czy wcześniej w jakiś sposób też pozostawia to mieszkanie na dłuższy sposób niezabezpieczone. A teraz właściwie wszystko to jest w internecie i taki negliż i obnażanie się z naszego funkcjonowania, ze stylu naszego życia, ze sposobu, formy naszego życia, z tego, gdzie, w jakich momentach te mieszkanie opuszczamy, powoduje, że jesteśmy coraz częściej narażani na różnego rodzaju przestępstwa.
Różnego rodzaju aplikacje proszą nas, na przykład kalkulator prosi nas o dostęp do mikrofonu i do kamery.
Każde kliknięcie musi być sprawdzone. Bardzo często posługując się już dzisiaj smartfonami, robimy coś intuicyjnie, czyli akceptujemy, a robimy dla świętego spokoju, aby nie czytać regulaminu, który jest z reguły długi, bo wywarowany wieloma przepisami, paragrafami. Przesuwamy kciukiem tak, aby dojść na sam dół i kliknąć akceptuj wszystko. Bardzo często te kwadraciki, które są przy różnego rodzaju zakupach, dla świętego spokoju zaznaczamy wszystko, żeby nie czytać wszystkiego po kolei i żeby już te zakupy mieć za sobą i przejść do ostatniej operacji, jaką jest operacja płatnicza. Nie myślimy w ogóle o tych poszczególnych krokach, które robimy po kolei, godząc się na wiele rzeczy, o których nie mamy pojęcia, na zgody marketingowe, na wykorzystywanie naszego numeru telefonu, na różnego rodzaju formy komunikacji z nami, a później dziwimy się, że dzwoni do nas przedstawiciel jednej czy drugiej firmy i robi to w sposób bardzo uciążliwy, z częstotliwością, nie wiem, 4-5 telefonów na tydzień. I za późno już jest na blokowanie numerów, bo sami z automatu robiliśmy to po drodze, godząc się na różnego rodzaju zgody. Warto o tym pamiętać i czytać to wszystko, na co się zgadzamy, panie rektorze, bez względu na to, co jest tam zapisane. Wcześniej była taka moda, raczej brak na to, że podpisywaliśmy się, ale było głośno, że warunki kredytu były diametralnie odstępujące, inne niż te, które były, przypuśćmy, w rozmowie z osobą, która taką pożyczkę czy też kredyt nam oferowała. Niestety prawnicy rozkładali bezradnie ręce, bo ta zgoda jednak była udzielona przez całkiem świadomy podpis akceptujący te warunki, które później dopiero wyszły. Teraz właśnie są te rzeczy, o których wspominamy, panie rektorze, w świecie cyfrowym. Warto o tym pamiętać, warto się zastanowić. Ja rozumiem, że dzisiaj świat jest bardzo szybki, to funkcjonowanie jest bardzo szybkie. Jesteśmy społeczeństwem obrazkowym. Natomiast to wszystko potem ma swoje konsekwencje.
A czy powinniśmy, bo była taka moda kiedyś, zaklejania kamer internetowych, czy tutaj też powinniśmy zakrywać te kamerki internetowe w smartfonie, czy to jest bez znaczenia?
Na pewno jeśli chodzi o funkcjonowanie w świecie internetowym, jest taka możliwość, aby potem zczytać wizerunek takiej osoby i warto, aby osoby, które funkcjonują w sieci, mają takie kamerki chociażby w swoich laptopach, mogły je zasłaniać. Mówimy tutaj już o takim bardziej zaawansowanym ataku hakerskim. Osoby, które powszechnie użytkują komputery, smartfony, nie są w stanie wykorzystać tego w taki sposób, bez naszej akceptacji, aby dostać się wbrew naszej woli do naszego wizerunku i do tego, co daje ta kamera. Więc to jest raczej metoda bardzo rzadka i do tego rodzaju scen raczej bym nie uciekał, szczególnie w korzystaniu codziennym telefonów. Może to być bardzo uciążliwe, natomiast jeżeli już użytkujemy swój laptop, to wtedy tak, pamiętając o tym, że cały czas możemy być podłączeni do internetu, a ataki hakerskie mogą dotrzeć do tego komputera i sprawić, że będziemy jak na tapecie.
Czy ważne jest zabezpieczenie domowych routerów?
Potrzebne oczywiście jest informatyk, który na początku naszego funkcjonowania w sieci, zarówno na komputerze, na routerze, na różnego rodzaju narzędziach informatycznych, zrobi takie ustawienia, aby były one bezpiecznie. Ustawi hasło do Wi-Fi, z którego korzystamy w domu. Natomiast, panie redaktorze, no tak samo jak nie naprawimy pękniętej rury w naszym mieszkaniu, wołamy wtedy, prosimy o interwencję hydraulika. Jeśli dochodzi do włamania, to nie działamy na własną rękę, tylko prosimy o pomoc policjantów. Elektryk, no to są zawody, które są specjalistyczne. Podobnie jest informatyk. Też nie przekraczajmy pewnych barier, bo zrobimy więcej szkód niż pożytku. Każdy jednak na samym początku funkcjonowania powinien, albo co jakiś czas, tak samo jak jest przegląd samochodowy. No bo ja nie rozumiem dlaczego, bo to jest obwarowane prawem, że raz do roku, no i tak, okej, zgodzę się na to, że raz do roku musimy się zameldować w stacji diagnostycznej, żeby sprawdzić stan techniczny naszego samochodu. Ale przecież mimo, że to nie jest obwarowane przepisami prawa, ja nie wyobrażam sobie dlaczego nie mielibyśmy co rok poprosić informatyka, sprawdzić, czy w naszych komputerach jest wszystko w porządku. Oczywiście takie usługi nie są darmowe, natomiast musimy pamiętać o naszym bezpieczeństwie. I to są osoby, które są w stanie zapewnić nasze bezpieczeństwo w funkcjonowaniu naszych komputerów, a co za tym idzie, funkcjonowanie w sieci. Więc nie bójmy się korzystać z rad i usług profesjonalistów, bo wszędzie tam, gdzie potrzebny jest ich udział, musimy z tego korzystać. Sami, szczególnie w tym języku technicznym, jak mówimy tutaj o poruszaniu się w języku hakerskim, to sami nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Oczywiście, bardzo ważne, że mówimy o tych podstawowych zasadach bezpieczeństwa. To, co wszystko mówiliśmy sobie, to jest odpowiedzialność użytkowników, czyli to są te kroki, które spoczywają na użytkownikach i to my jesteśmy w stanie zrobić. Natomiast już te techniczne sprawy, jak sprawdzanie routera, to ja bym jednak zostawił informatykom, bo po pierwsze na tym się nie znamy, po drugie możemy bardziej skomplikować sytuację i zaszkodzić sobie, a nie potencjalnym przestępcom.
W internecie często szukamy różnego rodzaju porad i opinii, ale nie wszystkie są one prawdziwe i wprowadzają nas w błąd. Odpowiedzialni za to są często internetowe trolle, a nawet farmy tych troli. To niestety jest plaga chyba XXI wieku.
Z dużą niecierpliwością czekam, ale też z nadzieją na pojawienie się konkretnych zapisów i przepisów prawa, chociażby w ustawie fake newsowej, bo to, co się dzieje dzisiaj w sieci za pomocą trollingu, czyli ataków chuligańskich, które są ukierunkowane na wyprowadzenie z użytkowników z równowagi, sfrustrowanie ich, prowokacje. To jest właśnie trolling, tak jest definiowany trolling. Ta łobuzerka słowna, te prowokacje, wrzucanie kontrowersyjnych tematów. Dzisiaj naprawdę duża odpowiedzialność także, jeśli chodzi o ustawodawców, ponieważ to, co się dzieje dzisiaj w sieci, także połączone z botami, bo bardzo często te dwa obszary się wiążą, czyli trolle i te boty, z reguły, nie wiem, ktoś podpisany imieniem i nazwiskiem bardzo rzadko troluje z uwagi na po prostu strach przed odpowiedzialnością karną. Więc te dwie rzeczy, czyli boty, fikcyjne konta i trolling jest bardzo często powiązane. Natomiast jest to bandyterka w sieci. Paraliżuje zupełnie komunikację między tymi osobami, które chciały w sposób normalny funkcjonować. Proszę zobaczyć na fora internetowe. Administratorzy absolutnie wywieszają już tutaj białą flagę, nie dają sobie rady i wcale im się nie dziwię. To są też mechanizmy bardzo skomplikowane. Jeśli nie dojdziemy do konkretnych przepisów, oczywiście robimy, jeśli są jakieś sprawy związane z groźbami, stalkingiem, to oczywiście policja interweniuje. Natomiast to, co się dzieje w sieci, to zalewa. Ten trolling dzisiaj zalewa i zaburza normalne funkcjonowanie i sposób komunikowania się normalnych użytkowników w sieci. Jest to problem, przyznam, panie redaktorze, i po prostu jeżeli nie pojawią się jakieś przepisy, to będzie ten problem jeszcze większy. Fake newsy. Przecież taki fake news, panie redaktorze, chociażby pojawiający się, my jako nawet organy ścigania, jako rzecznik lubuskiej policji, ciężko poradzić sobie sytuacją stworzenia fake newsa w postaci tego, że po Gorzowie czy po Zielonej Górze jeździ biały bus i porywa dzieci. Proszę mi wierzyć, że w ciągu kilku godzin to jest milion udostępnień. To są zatrważające dane. Ludzie po prostu to udostępniają, nie patrzą, nie weryfikując, nie wchodząc na stronę policji, nie weryfikując w mediach, czy komercyjnych, czy publicznych, czy taka informacja miała miejsce. Po prostu robią to automatycznie, udostępniając, tak jak powiedziałem wcześniej, chcąc, nie wiem, stworzyć ostrzeżenie dla innych mieszkańców, automatycznie, na zasadzie domina, tego rodzaju fake newsy. I to jest spory problem, ponieważ ktoś, kto tworzy takiego fake newsa, ma ściśle określone zasady. Po pierwsze, albo wprowadzić w błąd opinię publiczną, czy też innych użytkowników, albo nawet zarobić, bo on przez każdą odsłonę, która się pojawia, kliknięcia ma też pieniądze, bo to też jest bardzo często z tym związane. Jeśli to pójdzie w taką dalszą, w tą stronę, bez nadzoru odpowiedniego, bez odpowiedzialności, to ja uważam, że te komentarze w ogóle powinny być zablokowane. Wiem, że to nie jest rozwiązane. Sam jako rzecznik bardzo często prowadzę interakcje z internautami w wielu sprawach. I tłumacząc, i też broniąc się przed pewnymi zarzutami. Jeżeli to jest walka na argumenty, to można to uznać. Natomiast jeżeli jest to bandyterka i trollowanie, to nie jesteśmy w stanie sobie w cywilizowany i w taki zwykły sposób poradzić, bo ja napiszę jeden komentarz, a pod spodem za chwilę w ten sposób, przez te troll konta czy bot konta, pojawia się 100 komunikatów, więc to jest walka z wiatrakami. Naprawdę tu muszą przyjść bardzo sprawne narzędzia prawne do tego, aby po pierwsze organy ścigania, po drugie administratorzy poszczególnych stron internetowych, kont internetowych, portali społecznościowych mieli odpowiednie narzędzia do tego, żeby z tym walczyć, bo inaczej jest to walka z góry skazana na niepowodzenie.
Dziękuję bardzo. Przypomnę, że naszym ekspertem w audycji Europa na miarę ery cyfrowej był podinspektor Marcin Maludy, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Audycja powstała we współpracy Europe Direct Zielona Góra, działający przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie oraz Radia Zachód. Krzysztof Bałuk, do usłyszenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.